Audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A w okresie przedświątecznym moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam
dzień
bardzo
dobry,
serdecznie.
Pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Panie prezydencie, proponuję rozpocząć naszą rozmowę od tematu troszeczkę takiego świątecznego, związanego może z zakupami, aby przygotować te święta. W hali targowej Bloki otwarto sklep społeczny. Na stronach samorządu miasta Ciechanowa czytamy, że w ekospiżarni nie trzeba będzie płacić. Proszę nam wytłumaczyć, na czym polega to przedsięwzięcie?
To jest przedsięwzięcie wzorowane na wielu miastach z zachodniej Europy, ale też dużych polskich miastach. Do ekospiżarni, czyli do tego sklepu społecznego, będzie trafiała, już trafia, żywność z ciechanowskich supermarketów. Żywność, która ma bardzo krótki termin przydatności. To jest 1, 2, 3 dni, a więc musiałaby zostać zutylizowana, wyrzucona na śmieci, tak mówiąc trywialnie, i my chronimy tą żywność przed wyrzuceniem. Trafia do sklepu społecznego i tam za pośrednictwem naszych pracowników Banku Żywności, pracowników MOPS-u, będzie trafiała do tych, którzy potrzebują tej żywności, bo na przykład są w chwilowym kryzysie finansowym, na przykład może to dotyczyć emerytów, rencistów. Wiemy, że seniorzy są w dużych problemach finansowych z uwagi chociażby na rosnące ceny mediów, kwestie związane z opłaceniem leków i czasami na tą żywność pieniążków niestety brakuje, więc będzie można się tam zgłosić za pośrednictwem MOPS-u i oczywiście otrzymać to bezpłatnie. MOPS będzie przydzielał takie punkty na miesiąc, z których będzie można korzystać i wówczas otrzymać w sklepie społecznym w hali targowej Bloki różne produkty. To będzie i nabiał, i mięso, i gotowe produkty do odgrzania w mikrofalówce, i owoce, i warzywa. Wszystkie te produkty, które będą przekazywane przez sieci supermarketów, które znajdują się na terenie naszego miasta. Tak naprawdę to od nich zależy, co to będzie przekazywane. Gdyby główny ten powód tej dystrybucji jest taki, że kończy się termin przydatności do spożycia tej żywności. Żeby jej nie marnować, nie wyrzucać, to będzie trafiała właśnie do sklepu społecznego, który w tym momencie założyliśmy i uruchomiliśmy jako miasto we współpracy z naszym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Bankiem Żywności.
Wydawałoby się, że w obecnych czasach za darmo już nic nie dostajemy, a jednak, ale tutaj warto podkreślić to, co pan prezydent powiedział, że to MOPS będzie kierował do tego sklepu. Nie jest to tak szeroko otwarty sklep, że każdy wejdzie i dostanie coś.
Tak, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że supermarkety przekazują nam tą żywność całkowicie bezpłatnie na cele charytatywne.
No ale markety na tym oczywiście źle nie wychodzą, bo one sobie odpisują od podatku,
tak,
od darowizny.
Tak. Trzeba o tym też pamiętać, to jest jasne. Natomiast bo te cele charytatywne są związane z tym, że nie może dostać tej żywności jakby każdy konsument, a przede wszystkim konsument, który ma stabilną pozycję finansową i którego stać na to, żeby tą żywność sobie kupić. Więc to jest adresowane do osób, które są w takiej chwilowej, kryzysowej potrzebie, żeby otrzymać tą żywność. Co ważne, ta pomoc nie jest też adresowana do tych osób, które są w sposób stały objęte opieką, pomocą ze strony MOPS-u, bo tam w inny sposób ta pomoc już jest adresowana. To znaczy poprzez różnego rodzaju świadczenia socjalne te osoby już otrzymują pomoc związaną z bieżącym funkcjonowaniem.
I żywność także otrzymują.
Oczywiście, oczywiście, że tak. Więc to jak gdyby nie jest jakiś kolejny sposób dotarcia do tej samej grupy odbiorców, tylko to jest jak gdyby nowa inicjatywa, która jest zaadresowana do osób, które mają przejściowe problemy finansowe, tak to nazwijmy, i chcą skorzystać z tego rodzaju narzędzia w postaci możliwości otrzymania bezpłatnie produktów żywnościowych w danym momencie. I to też nie może być tak, że będą osoby, które w sposób permanentny, ciągły będą otrzymywać tą pomoc. Gdyby tu nie chodzi o to, żebyśmy komuś finansowali codzienne potrzeby żywnościowe, ale wspierali tych, którzy są w takich przejściowych problemach.
Bardzo chwalebna inicjatywa, choć znana z innych stron świata. Jest dużo takich obrazów ze Stanów Zjednoczonych, gdzie staje się pożywność, prawda, przydzieloną, a więc można powiedzieć, że nic nowego, a jednak ważnego, bo pewnie są osoby, które znajdują się w kryzysowej sytuacji i nie są to głównie seniorzy, panie prezydencie. Być może również w innych grupach społecznych.
Jak
się
najbardziej.
Znajdą.
Oczywiście to był pewien przykład, podając tutaj osoby starsze, bo wiemy, że ta drożyzna, inflacja w sklepach uderza właśnie w te osoby, w osoby samotne też, rodziców samotnie wychowujących dzieci, więc tych grup naprawdę jest sporo, których mogą te problemy dotyczyć i dotknąć. Natomiast rzeczywiście inicjatywa jest znana, jest popularna, ale w takich małych, średnich miastach jak Ciechanów, no myślę, że jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce o tej wielkości, liczbie mieszkańców, którzy rozpoczynają taką inicjatywę. Na samym północnym Mazowszu sklepu społecznego ani jednego do tej pory nie było. Jesteśmy tutaj pierwsi. W innych większych polskich miastach te sklepy są. W Trójmieście, we Wrocławiu, ale też nie w każdym dużym mieście sklepy społeczne funkcjonują, więc przecieramy szlaki, próbujemy gdyby w ten sposób z jednej strony uratować żywność od zmarnowania, a z drugiej strony wspomóc tych, którzy potrzebują tej chwilowej pomocy w trudnościach finansowych. Wiemy, że obecnie sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. Mamy wysoką inflację, która przede wszystkim objawia się w dużych wzrostach cen żywności. Więc to jest taki kolejny powód otwarcia sklepu społecznego.
Panie prezydencie, pozostając jeszcze na chwilę przy temacie świąt i no, tej części kulinarnej, świątecznej, jakby pan zachęcił mieszkańców do podzielenia się posiłkami, produktami w jadłodzielni chociażby?
No tak, jadłodzielnię założyliśmy rok temu przy MOPS-ie. Specjalna szafka, lodówka. Tam można tą żywność też zostawić. Miejsce jest wykorzystywane przez naszych mieszkańców. Zasady działalności nawet są przyczepione na tym miejscu, tuż przed budynkiem MOPS-u. Jeśli zostaje nam żywność, która jest dobra do spożycia i są osoby, które przygotowały na te święta tego za dużo, to oczywiście mogą się tym podzielić, przyjść i ten posiłek zostawić. Na pewno odbiorca tego wszystkiego się znajdzie, nie mam co do tego wątpliwości.
Zachęcamy państwa do skorzystania z tej formy pomocy. Panie prezydencie, przejdźmy do tematu budownictwa społecznego. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ciechanowa, która odbyła się 30 marca, radni przyjęli uchwały dotyczące właśnie takiego rodzaju budownictwa. Proszę powiedzieć, jak w Ciechanowie teraz już fizycznie będzie realizowana ta inicjatywa, bo my wiemy, że już powstała spółka SIM, że już te zasady są określone, ale kiedy wbicie przysłowiowego szpadla nastąpi?
Tu mamy dwie inicjatywy, bo to też trzeba to oddzielić. Z jednej strony to jest budownictwo społeczne realizowane przez naszą spółkę TBS i tu mamy bardzo bliską perspektywę wbicia tego szpadla, bo to będzie tak naprawdę w najbliższych miesiącach. Najpierw postępowanie przetargowe ze strony TBS-u na wyłonienie wykonawcy inwestycji w postaci 100 mieszkań, dwa budynki przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, więc tu inwestycja powinna się zacząć lada chwila. I druga gałęź tego budownictwa społecznego, którą realizujemy, to jest właśnie przez naszą spółkę SIM. To już nie jest tylko nasza na wyłączność spółka, ale także innych samorządów, bo tu współpracujemy w takim szerszym obszarze. I tu mamy ponad 60 mieszkań przy ulicy Opinogórskiej i to jest ta bliższa perspektywa realizacyjna. Prawdopodobnie to będzie ostatni kwartał tego roku, jeśli chodzi o wbicie szpadla i rozpoczęcie inwestycji. I druga inwestycja spółki SIM przy ulicy Miłej na Kurbinie. Tam ponad 500 mieszkań i tu pewnie rozpoczną się pierwsze budowy w połowie 2024 roku, mniej więcej za rok. Taki jest plan realizacyjny, przybliżony. Oczywiście to wszystko jest uzależnione od wyników postępowań przetargowych. Lada moment też będziemy ruszać z zapisami na mieszkania przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, czyli tam, gdzie TBS będzie dwa budynki budował na 100 mieszkań. Mam nadzieję, że uda nam się sprawnie, szybko ruszyć z tymi procedurami związanymi z naborem na te mieszkania.
A kogo preferują kryteria naboru? Jakie osoby?
No tak naprawdę wyłączone są tylko te osoby, które mają na własność dom bądź mieszkanie. Te osoby nie będą mogły oczywiście zgłosić się do tej inicjatywy. No to jest de facto oczywiste. Jeśli ktoś ma na własność dom czy mieszkanie, to niepotrzebne mu jest budownictwo społeczne, bo to ma jakby wspierać się osoby, które nie mają własnego mieszkania. Natomiast preferowane są osoby, które chociażby są w ramach rodzin wielodzietnych, które mają też w swoim składzie osoby niepełnosprawne, osoby, które wynajmują lokale komunalne od miasta i przejdą do tego budownictwa społecznego i zwolnią lokal komunalny, który będzie mógł być wtedy przeznaczony dla innej osoby. Są też preferencje dla osób, które pracują w Ciechanowie, a nie mieszkają w Ciechanowie i dojeżdżają do miasta. To jak gdyby lista tych punktów możliwych do otrzymania w preferencjach jest długa, do zapoznania na stronie Urzędu Miasta, ale też jeśli nawet ktoś nie widzi się wśród tych osób, które mogłyby otrzymać jakieś punkty preferencyjne, to i tak może składać ten wniosek, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że tu mamy 100 mieszkań, a docelowo przy innych projektach mamy nawet ponad 500 mieszkań, więc naprawdę jest ogromna szansa dla tych, którzy złożą wniosek, będą mieli ten wkład własny, żeby otrzymać to mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności.
Widoczne jest zainteresowanie nowych samorządów przystąpieniem do spółki SIM, chociażby takich jak Sońsk, Sochocin, Strzegowo, a więc inicjatywa chyba jest popularna teraz, jeśli chodzi o pozyskanie mieszkań.
No,
przez
widać,
samorządy oczywiście.
Widać, że na rynku deweloperskim, tym prywatnym, mamy pewien kryzys, bo coraz mniej mieszkań jest budowanych i sprzedawanych, stąd też to zainteresowanie społecznym budownictwem, a nasze działania, które podjęliśmy w ostatnich tak naprawdę 18 miesiącach w zakresie właśnie utworzenia SIM-u, pokazały też innym samorządom, że jesteśmy w tym obszarze skuteczni, że zrobiliśmy bardzo dobrą taką formalną, przygotowawczą pracę, no i teraz de facto będziemy zaczynać już proces budowlany, więc pewnie samorządy inne zachęcone tym, co miasto Ciechanów zrealizowało w tym obszarze, chce do tego dołączyć. No my jesteśmy otwarci na inne samorządy do współpracy, jak najbardziej jest taka moja wola, że jeśli będą inne samorządy, które chcą się do nas przyłączyć, to zapraszamy.
A swoją drogą przy ulicy Opinogórskiej, począwszy od Powstańców Wielkopolskich i na Krubinie, wyrastają dwa duże osiedla mieszkaniowe.
No tak, natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że od takiej strony infrastruktury społecznej też jest tutaj pewne zabezpieczenie, bo mamy szkołę podstawową numer 3, jeśli chodzi o Powstańców Wielkopolskich, ten teren tego osiedla, ulicę Opinogórską, jeśli chodzi o Krubin, no to mamy szkołę podstawową numer 4, mamy świeżo wybudowane przedszkole numer 2 przy ulicy Szwankę, więc jest to zaplecze takie społeczne, które umożliwia normalne funkcjonowanie tych osiedli i jak gdyby pewną samowystarczalność w takim zakresie usług społecznych.
No, buduje się bardzo dużo, to trzeba przyznać. Panie prezydencie, jak budownictwo, to i energia. No, to się wiąże nierozerwalnie ze sobą. Ciechanów przyjął takie daleko idące formy oszczędności energii kilkanaście ładnych miesięcy temu. Czy są już efekty tego oszczędzania?
Są efekty tego oszczędzania i naprawdę dosyć wyraźne, można powiedzieć, bo ustawodawca zobowiązał samorządy, żeby ograniczyć zużycie energii o 10%. Natomiast w naszych obiektach to zmniejszenie zużycia jest od 15% do nawet blisko 70%, więc w niektórych aspektach kilkukrotnie, można powiedzieć, przewyższyliśmy te wymagania prawne, ustawowe, które zostały nałożone na samorządy, no ale trochę też nie mamy wyboru, no bo jeśli rachunki nam rosną, urosły już od 1 stycznia 2023 roku czterokrotnie za energię, tyle sobie teraz za energię od samorządów, od przedsiębiorców liczą spółki Skarbu Państwa, no to nie mamy wyboru. Jeśli nie chcemy płacić chociaż trochę mniej, to trzeba zmniejszyć zużycie. No i nam się to dobrze udaje. To są inwestycje, które przeprowadziliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach w wymianę oświetlenia na energooszczędne LED-owe. To są inwestycje w panele fotowoltaiczne, które od kilku dobrych lat zakładamy na kolejnych budynkach miejskich. W ostatnich miesiącach też przyspieszyliśmy ten proces. To są inwestycje związane chociażby z instalacją takich reduktorów mocy do szaf oświetlenia ulicznego. No i to wszystko przynosi wymierne efekty. To też są takie racjonalizatorskie działania w poszczególnych budynkach we współpracy z naszymi pracownikami, którzy są też zachęcani do tego, żeby nie paliło się to światło na korytarzach.
A niezbyt drastyczne te oszczędności, panie prezydencie?
Nie sądzę, nikt na tym nie cierpi. No, ja nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na ten aspekt. No, my możemy dzięki temu oszczędzić troszeczkę złotówek i przeznaczyć je na jakieś inne cele.
No tak, samorządy oszczędzają, ale później o swoje prawa muszą walczyć przed Trybunałem, prawda? Wyrok TSUE, o tym chciałabym porozmawiać przez chwilę. Daleko zawędrowały sprawy Ciechanowa, aż do Luksemburga. Proszę powiedzieć, jest pan zadowolony z takiego wyniku, z takiego obrotu sprawy?
No tak, sam efekt jest bardzo pozytywny dla Ciechanowa, dla naszych gmin partnerskich, bo to też Opinogóra, Glinojeck między innymi. I dla obywateli też naszego kraju to jest bardzo pozytywny wyrok, ponieważ w przyszłości nie będzie trzeba płacić VAT-u, a gminy będą mogły odzyskać ten już zapłacony VAT i oddać pieniądze swoim mieszkańcom. W naszym przypadku to jest około 200 mieszkańców Ciechanowa, którym będzie możliwy zwrot podatku VAT za zainstalowane panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Natomiast szkoda trochę, że aż trzeba było przejść całą batalię sądową i zmagać się, walczyć na argumenty prawne z państwem polskim, z organami podatkowymi, które uważały, że interes obywatela jest mniej ważny, że ważny jest interes finansowy budżetu państwa. No i błędnie były interpretowane przepisy podatkowe. To nas zaprowadziło do tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stanął po stronie polskich obywateli.
Ale
i powiedział, że VAT był niesłusznie pobierany przez polskie państwo, przez organy podatkowe.
Czy te pieniądze trafią fizycznie do kieszeni mieszkańców?
Tak, trafią fizycznie do kieszeni mieszkańców. Teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy został wydany ten wyrok TSUE. Sprawą zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny. No i w ramach tej sprawy można się już tego spodziewać, bo to będzie zgodne z tym, co orzekł TSUE, zostanie obalona interpretacja podatkowa organu podatkowego. I w związku z tym będziemy mogli ponownie jak gdyby przeliczyć ten projekt, który realizowaliśmy i dokonać zwrotu podatku VAT dla naszych mieszkańców. To jest pewnie perspektywa kilku najbliższych miesięcy.
Mówiąc takim językiem amerykańskim, precedens nastąpił, będą teraz samorządy korzystać z doświadczeń
Ciechanowa. Tak, to jest bez wątpienia precedens, który ma oddziaływanie na przeszłość, bo można dokonać tych ponownych rozliczeń przy takich projektach, które kiedyś były realizowane, jak w przypadku Ciechanowa i naszych gmin partnerskich, ale też ma to znaczenie na przyszłość, czyli w przyszłości już interpretacja organu podatkowego będzie zgodna z tym, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli w przyszłości podatku VAT od odnawialnych źródeł energii z dofinansowaniem z Unii Europejskiej poprzez samorządy nie będzie, bo to jest ta ważna konstrukcja, że nie chodzi w ogóle o odnawialne źródła energii i o VAT na panele fotowoltaiczne, tylko chodzi o takie projekty, w których pośrednikiem jest samorząd, czyli do samorządu składa się wniosek, to są pieniądze europejskie i samorząd wybiera wykonawcę prywatnego, który instaluje te panele fotowoltaiczne na posesjach mieszkańców. I wtedy nie mamy do czynienia z podatkiem VAT zgodnie z tym nowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to od takiej strony prawnej, ekonomicznej, można powiedzieć trochę skomplikowane i zagmatwane, ale mam nadzieję, że udało mi się to w taki jak najprostszy sposób wytłumaczyć.
Nie, myślę, że sprawa jest jasna, ale tutaj chciałabym pana zapytać, jacy prawnicy się za to wzięli?
No, tak naprawdę to jest wysiłek pracowników Urzędu Miasta i taka determinacja też moja osobista, żeby z tym walczyć, żeby po prostu zaskarżyć te decyzje organów podatkowych. No i też wsparcie naszej kancelarii prawnej, która nas oczywiście obsługuje w tym aspekcie. Natomiast trzeba też mieć świadomość, że całe to postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nie jest coś takiego niewyobrażalnego, bo to nie my zainicjowaliśmy to postępowanie, tylko to w ramach postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym to ten sąd zadał pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i też ten wyrok jest w języku polskim, więc każdy może się z nim zapoznać. Gdyby nie jest to może aż tak skomplikowane od strony tej prawnoformalnej, jakby się wydawało.
Ciekawa sprawa, ale najważniejsze, że z korzyścią dla mieszkańców. Przy pieniądzach, przy funduszach pozostaniemy, panie prezydencie. 4 miliony pozyskał samorząd Ciechanowa na kilka inwestycji, w tym dotyczącej żłobka miejskiego, czyli budowy nowego żłobka. Proszę powiedzieć, skąd pochodzą te środki i w ogóle jakie są plany związane z nową perspektywą unijną, bo już tutaj pan marszałek pierwsze nabory ogłasza. Czy miasto już składa wnioski?
Jeśli chodzi o te 4 miliony złotych, to jest dofinansowanie ze strony właśnie samorządu województwa mazowieckiego, czyli od pana marszałka. I tu pozyskaliśmy 500 000 złotych na ten etap projektowy budowy miejskiego żłobka przy ulicy Prymasa Tysiąclecia. Natomiast 3,5 miliona złotych to są inwestycje w drogi. Na trzech różnych osiedlach, ulica Wiklinowa, Bloki, ulica Wiśniowa, osiedle Kwiatowe, ulica Malinowa, osiedle Słoneczne. Tak naprawdę dopełnienie pewnych inwestycji w infrastrukturę drogową, którą realizowaliśmy też w ostatnich latach na tych wszystkich osiedlach. I to są projekty, które już będą realizowane, bo jesteśmy w fazie postępowań przetargowych, jeśli chodzi o to faktyczną budowę tych zadań. Natomiast co do środków europejskich, no to rzeczywiście duże wyzwanie, bo tak sobie liczymy, że około 100 milionów złotych jako Ciechanów będziemy mogli z tej nowej perspektywy unijnej pozyskać na wszystkie nasze projekty, które planujemy na najbliższe lata. Te konkursy, tak jak pani redaktor wspomniała, rzeczywiście już są ogłaszane. One jeszcze nie dotyczą nas jako miasta Ciechanów. Na tym będziemy musieli jeszcze kilka miesięcy poczekać, ale na pewno będziemy gotowi, już jesteśmy gotowi. Jak tylko one zostaną ogłoszone, to wnioski będziemy składać.
No, to będzie czas na przygotowanie. Teraz głównie do straży kierowane są właśnie projekty, a więc myślę, że samorządy tutaj w terenie będą mogły mogły skorzystać. Panie prezydencie, no chyba wszyscy czekamy na tę wiosnę, taką już ciepłą, prawda? Ale dzieci i młodzież najbardziej. No i tutaj chyba jako pierwsi podamy, że bieżnia przy szkole podstawowej numer 3 i boisko to coś, na co pewnie dzieci się ucieszą. Proszę nam powiedzieć o tych inwestycjach.
Bieżnie przy szkole podstawowej numer 3 już ukończyliśmy. Ta inwestycja została zakończona, odebrana. Już dzieciaki mogą korzystać z tego nowego obiektu. Wcześniej też przy tej szkole odnowiliśmy boisko wielofunkcyjne, które tam funkcjonuje, które tam istnieje. No, ale też są realizowane inne projekty, które są w trakcie, a które dotyczą takiej rekreacyjnej, sportowej infrastruktury. Można powiedzieć, że przygotowujemy się na wiosnę, tylko ta wiosna nie chce nam trochę przyjść, bo nasze obiekty już są gotowe. Też przeprowadziliśmy taki przegląd placów zabaw, miejsc rekreacji, żeby one były bezpieczne, dostosowane do potrzeb, jakieś drobne naprawy, wymiany zużytego sprzętu. To wszystko w ostatnich tygodniach było przez miasto realizowane, ale też przygotowujemy się bardzo intensywnie do nowych prac związanych z realizacją chociażby Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, więc też tutaj mamy postępowania przetargowe już poogłaszane i wiele różnych miejsc w wielu obszarach miasta, na różnych osiedlach też przejdzie modernizacja, albo będą to całkowicie nowe projekty.
Mieszkańców Ciechanowa bardzo zainteresował pomysł ogrodu społecznego. Czym to jest ten ogród społeczny i kto tam będzie mógł uprawiać te piękne rośliny?
No, ogród społeczny to jest miejsce, które powstaje przy ulicy Augustiańskiej, w parku, który tam utworzyliśmy. I no, będzie to taki, można powiedzieć, warzywniak, sad owocowy, miejsce, w którym będzie można uprawiać miejskie ogrodnictwo. Kto się tym będzie zajmował? Chętni, zainteresowani. Szukamy takich osób, które chciałyby się włączyć w ten projekt i w ramach tego, że będą tam społecznie pracowały, to potem będą mogły czerpać owoce z tych prac, produkty, które potem pojawią się po zasadzeniu poszczególnych sadzonek. I przede wszystkim też dedykujemy to miejsce osobom potrzebującym, seniorom, bo będą tam też kluby seniora zaangażowane, będą też osoby niepełnosprawne zaangażowane chociażby z naszego SDS-u. Będą też zaangażowani młodzi ludzie z naszego miejsca wsparcia rodziny przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Miejsce ma charakter otwarty, więc no, gdyby nie ma tutaj ograniczeń, wszyscy chętni.
Taka forma
są
terapii, rozumiem,
widziani.
Tak?
Tak, można tak powiedzieć. Terapii, w której wykorzystuje się zieleń, owoce, warzywa. Projekt tego typu też występują w wielu miastach na zachodzie. To jest taka inspiracja, którą ja osobiście przywiozłem z naszego miasta partnerskiego Meudon we Francji, gdzie taki ogród społeczny właśnie funkcjonuje we współpracy z mieszkańcami. Dlatego postanowiliśmy to też zrobić u nas w Ciechanowie i myślę, że efekt będzie pozytywny.
Ten park przy ulicy Augustiańskiej, on będzie łączył się z nowym Zielonym Targiem, którego budowa już się rozpoczęła. Widzimy to przejeżdżając w tej okolicy. Czy wszystko przebiega bez problemów?
No, teraz mamy tą część związaną z wyburzaniem tych niszczających, podupadających obiektów, które tam się od lat znajdowały. No i za chwilę ruszy proces właściwej budowy obiektu handlowo-usługowego, który tam powstanie. Na środku częściowo zadoszone targowisko, dużo zieleni, dużo takiego wymiaru ekologicznych rozwiązań, które będą tam zastosowane. No i to połączenie z parkiem. Myślę, że to też jest bardzo istotne, że będzie można spacerkiem od ulicy Augustiańskiej przez park przejść obok tych wszystkich nasadzeń, obok ogrodu społecznego, obok drzewek sadzonych przez świeżo upieczonych ojców, aż do właśnie Zielonego Targu, który będzie znajdował się przy ulicy Płońskiej. Inwestycja, która no właśnie w ten sposób została zaplanowana, żeby łączyć handel, usługi z przestrzenią przyjazną, zieloną, gdzie można sobie odpocząć i się zrelaksować.
Jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał, że ten teren zostanie w ogóle zagospodarowany. To olbrzymi teren, ale on był tak jakby nie istniał w mieście przez wiele lat.
No dla niektórych istniał po to, żeby wyrzucać tam nielegalnie śmieci. To niestety z tym mieliśmy pewien problem. Jak przygotowywaliśmy się do budowy parku przy ulicy Augustiańskiej, to naprawdę dziesiątki ton śmieci zostały stamtąd wywiezione przez nasz pług, przez naszą spółkę. Teren został oczyszczony. No i teraz zupełnie inaczej wygląda. Rzeczywiście przestrzeń jest ogromna. I to jest de facto centrum miasta, można powiedzieć, w bliskości centrum miasta i taki potężny, zielony obszar. No ale takie tereny powinniśmy właśnie tworzyć, żeby też ta jakość życia w mieście, powietrze, którym oddychamy, żeby było lepsze i taki jest nasz cel.
Ale znamy tajemnicę, panie prezydencie, dlaczego te rośliny tak pięknie rosną. Pan prezes PUK-u nam zdradził tutaj w audycji, że podwaliną są produkty kompostowe z Woli Pawłowskiej, a więc dlatego tak pięknie rośliny rozkwitły i szybko.
No staramy się też wykorzystywać te materiały, które mamy, którymi dysponujemy jako miasto, jako miejska spółka i to, że funkcjonujemy w bardzo obszernych, różnych dziedzinach gospodarki komunalnej, pozwala właśnie w ten sposób wykorzystywać niektóre narzędzia, produkty i jak gdyby wspierać też inne inwestycje. No PUK wykonywał właśnie tą inwestycję przy ulicy Augustiańskiej. I PUK też dba o wiele innych terenów zielonych w mieście. Z tego miejsca mogę tylko im podziękować i też pracownikom całej spółki za to codzienne zaangażowanie i wysiłek po to, żeby to nasze miasto pięknie wyglądało.
Panie prezydencie, a kiedy już ta wiosna nadejdzie, miejmy nadzieję, że ona jednak nadejdzie, to warto już teraz zaprosić krótko na koncert majowy w zamku, który jest już tradycją. No w tym roku wiemy, że będziemy klaskali wszyscy, tak?
Tak, będziemy klaskali razem z Piotrem Rubikiem. Oczywiście wszystkich mieszkańców zapraszam na ten koncert. Te koncerty 2 maja z roku na rok staramy się, żeby były coraz lepsze, ale to jest coraz bardziej trudne wyzwanie. Zawsze słyszę wiele pozytywnych opinii od mieszkańców, którzy wychodzą z tego koncertu razem ze mną i zawsze gdzieś tam gratulują doboru artystów. Rok temu był to koncert z udziałem Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie. W tym roku kierujemy się bardziej na południe, jeśli chodzi o filharmonię, jeśli chodzi o orkiestrę. No i właśnie Piotr Rubik, postać znana wszystkim z wielkimi przebojami. Myślę, że będzie atmosfera podniosła i godna tego święta, które będziemy obchodzić 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Ale to 2 maja, przed nami święta Wielkiej Nocy. Co chciałby pan prezydent powiedzieć do mieszkańców Ciechanowa w tym tygodniu przedświątecznym?
Pani redaktor nawiązywała do tego, że kiedy nam ta wiosna przyjdzie, więc ja życzyłbym naszym wszystkim mieszkańcom, żeby właśnie te święta były rodzinne, wiosenne, pogodne, radosne i żebyśmy też w takiej refleksyjnej, pozytywnej atmosferze mogli wspólnie spędzić czas i nie przejmować się różnymi troskami, które zwykle gdzieś tam w naszym tym bieżącym funkcjonowaniu się pojawiają.
Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję, panie prezydencie,
dziękuję,
za to spotkanie.
Dziękuję, panie redaktor. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Wesołych, radosnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego dla państwa.
Berbera Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.